Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast późno popołudniowo-piątkową porą. Dzień dobry, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Dokąd teraz? Gdzie teraz idziemy?
No słuchajcie, moi drodzy, Paweł chciał wrócić na wakacje do Europy.
Koniecznie.
I to z Nowej Zelandii. No każdy normalny człowiek popukałby się w czoło. Prawie każdy. Na szczęście Paweł jest urodziwy. I dobrze, takich też nam trzeba. Stęsknił się za Europą, którą my w Polsce lubimy nazwać starym kontynentem. To jest kalka z francuskiego.
Jestem skończonym nieuleczalnie euroentuzjastą.
Tak, tylko jest to oczywiście trochę śmieszne, mówienie Europy, że to stary kontynent, ale dobra, już nie... Płyniemy do domu, ale poprzez Krym. Tak postanowiłem i Paweł się ucieszył, bo my cały czas liczymy, że most krymski w Kerczu po prostu zapadnie się i... Z tego powodu stwierdziłem, że musimy znaleźć jakąś postać naprawdę nietuzinkową, z którą poznamy Krym. I znalazłem XIX-wiecznego anarchistę i socjalistę utopijnego. Może być?
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Edmund Chojecki, przyjaciel Norwida, tłumacz rękopisu znalezionego w Saragoście. Oprócz Krymu mieszkał na przykład i pracował w Egipcie. I jako pierwszy Polak znany z imienia i nazwiska odwiedził i opisał Grenlandię i Islandię. No słabo? No to jest właśnie multikult. Więc definicja, taka można powiedzieć, z encyklopedii biogram Edmunda. Króciutko. Kim był? Dwujęzycznym pisarzem i poetą, bo większość, co napisał, to napisał po francusku, nie po polsku. Dziennikarz, publicysta, podróżnik, bibliotekarz, działacz polityczny i tłumacz. Ten przekład rękopisu znalezionego w Saragosie Jana Potockiego, o którym wam naprawdę dużo opowiadaliśmy, jest bardzo ważny, bo dzięki temu tłumaczeniu z polskiego na francuski można było potem odtworzyć brakujące części francuskiego oryginału, które zaginęły. I dzięki temu mamy kolejne tłumaczenie, mamy odtworzenie tego francuskiego oryginału. A dzieło jest naprawdę no, klasy światowej. I można powiedzieć, no człowiek o bardzo szerokich horyzontach, zainteresowaniach i słabo znany w Polsce, naprawdę słabo.
O tyle dziwne, że przecież Piłsudski powiedział, kto za młodo nie był socjalistą, ten na starość będzie...
On był utopijnym i anarchistą, jednym z pierwszych w Polsce. Te socjalistyczne poglądy się u niego skrystalizowały, kiedy odwiedził, zamieszkał w Warszawie XIX-wiecznej i zobaczył biedę, nędzę, wyzysk i tak dalej. A we Francji pod wpływem Proudhona, ideologa anarchizmu, wybrał opcję anarchistyczną, byśmy powiedzieli, anarchosyndykalista. Z tym Proudhonem to się w ogóle zaprzyjaźnił Edmund i będzie z nim korespondował. Co ciekawe, swoje poglądy anarchistyczne on uzasadniał chrześcijaństwem, które odpowiednio oczywiście zinterpretował, i kulturą słowiańską, bo za druga, bo przecież po co państwo we wspólnotach żyją w mirze Słowianie. Taka wizja, wyidealizowana oczywiście. Urodził się nasz bohater w roku 1822 koło Białej Podlaski, czyli dawne województwo brzeskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest tak naprawdę pogranicze Korony i Litwy, bo ćwiniarze i koroniarze tam się spotykali. I pogranicze dialektów polskich, białoruskich i ukraińskich. Do tego wam dorzucę oczywiście muzułmanów, Tatarów, Żydów licznych, Cyganów. Więc generalnie kontekst multikulti. Do Warszawy trafił do szkoły. Francuskiego uczył go ojciec Chopina, więc naprawdę mówimy oczywiście o Francuzie świetnie uczącym. Zaprzyjaźnił się w Warszawie Edmund z Norwidem i rzeczywiście w Warszawie ta ich przyjaźń stała się słynna. Będę cytował listy Wojciecha Potockiego, który na przykład wspomina o tym, że jak został Edmund poturbowany, bo konie poniosły. Nie wykluczam, że to troszeczkę jak historia z Ryszardem R., że jak powoził Edmund, to możliwe, że nie był w pełni trzeźwy, tak to nazwijmy najdelikatniej, to napisał tak: Norwid jest szarą siostrą, aniołem opiekuńczym przy jego łożu. Zajął się rannym Edmundem, poturbowanym. Panowie się bardzo różnili od siebie. Uwaga, opinia na temat Chojeckiego. Salonowy dowcipniś, kieszonkowy poeta, znakomity pod każdym względem kuglarz, jeden z najwcześniejszych na naszej ziemi blagierów. Potocki znowu. Ci dwaj młodzi ludzie wiele obiecują, ale Chojecki próżniak, a Norwid ciągle pracuje i w starych książkach siedzi. Chojecki, dziecię pieszczone miłości i szczęścia. Jego poezja inny ma charakter, ale kochają się z Norwidem jak bliźnięta. Mili i kochani obydwa. Są te dwa czyste, nieskażone kryształy w świecie warszawskim. Ale Chojecki piękny, świetny i odurzający. Zawraca głowy. A Norwid cichy, ponury i milczący, nie ściąga na siebie oczu. I wtedy dopiero ujrzą, kiedy urosłszy olbrzyma, zgniecie jak Byron jednym stąpieniem bijące się mu koło nóg robactwo i gady. To o Norwidzie. Chojecki będzie miał naprawdę duży wpływ na Norwida, także pod tym względem, że otworzy mu oczy na świat, zainteresuje go właśnie innymi krajami. Z Polski Chojecki wyemigrował do Francji. Stamtąd będzie dużo jeździł. Na przykład w trakcie Wiosny Ludów przyjedzie do Pragi, weźmie udział w Kongresie Słowiańskim. Austriacy go oczywiście wydalą za już wtedy okazywany bezdyskusyjnie radykalizm społeczny. We Francji tak nasz socjalista, anarchista, no zaprzyjaźnił się i jego protektorem został książę Napoleon Bonaparte, bratanek Napoleona. To jest typowy dla socjalistów, który był liberałem, ale no można powiedzieć, lewak lgnie do liberała. I właśnie z nim, z księciem Napoleonem, popłynie jako pierwszy Polak na Islandii i Grenlandii i napisał o tym książkę z podróży po francusku, która była niezwykle popularna we Francji. Ogromna poczytność, nakłady wielkie, trzy wydania w ciągu kilku lat. George Sand zachwycona, wpływ na Juliusza Verna. No, naprawdę można powiedzieć, że odkrył Islandię też dla Francuzów. Ten książę Napoleon to nasz człowiek. Walczył w wojnie krymskiej, tak samo jak Edmund, jak zaraz zobaczycie, i był bardzo gorącym zwolennikiem pomocy dyplomatycznej i militarnej dla nas, dla Lechitów, podczas powstania styczniowego. Do historii francuskiego parlamentaryzmu przejdzie bardzo polonofilska jego mowa w Senacie, wzywająca właśnie Francję pod hasłem wstydźcie się za to, niemal jak Zola, Jacques, ja oskarżam, macie pomóc Polakom w walce o wolność. To niestety Napoleon III ze względu na tak zwane uwarunkowania polityczne był mocny, za przeproszeniem, w gębie, ale nie zaangażował się we wsparcie polskiego powstania. No więc mógł zawsze liczyć na księcia, bo jak go wydalono z Francji za radykalizm, to Chojecki trafił do Egiptu. List polecony od księcia został w efekcie w Egipcie Chojecki sekretarzem generała Solimana Paszy Al-Faransawiego, czyli Francuza, który przeszedł na islam. To był Józef Seb. No wśród jego potomkiń znajdziemy królową Egiptu. Z Egiptu będzie Chojecki, tam pracując właśnie u generała Solimana, pisał przede wszystkim do Prudona i tam, widząc znowu biedę, rozwarstwienie, bardzo duży Gini wskaźnik. No, jego poglądy socjalistyczne, utopijne, anarchistyczne się tylko ugruntowały. Jak wybuchła wojna krymska, to Chojecki oczywiście od razu rusza do Turcji i jako polski patriota wstępuje do armii osmańskiej i w jej szeregach walczy z Rosjanami. Znowu wstawiennictwo księcia Napoleona pozwala mu powrócić do Francji po wojnie i angażuje się coraz bardziej w życie literackie, dziennikarskie. Na przykład współtworzył dziennik Le Ton. To jest pierwowzór dzisiejszego Le Monde. Bardzo ważnego dziennika. No i tak. Wiedział, że trzeba się przesunąć do centrum. Zerwał kontakty z Prudonem. Też z tego powodu, że Prudon jako anarchista odrzucał też walkę Polaków o niepodległość. I mógł powiedzieć, ja już nie jestem takim radykałem, przesunąłem się do centrum, proszę bardzo, zostaje pan kierownikiem Biblioteki Senatu. Tak się dziwnie składa, że no w Senacie był kto? Książę Napoleon. I oprócz tego pisze, Edmund na przykład napisał bardzo dobrą książkę, która miała być teoretycznie katalogiem wystawy Egiptu na wystawie światowej w Paryżu w 1867, ale to jest tak naprawdę znakomity uczony traktat, naukowy traktat na temat Egiptu. I to jest bardzo wówczas ważne źródło wiedzy we Francji, Europie o historii Egiptu i ówczesnym Egipcie. No i oczywiście bardzo mu to pomogło, że zaprzyjaźnił się wcześniej i podtrzymał tę relację z Khedywem Egiptu, Ismailem Paszą. To, żeby wam uświadomić, jakie to jest multikulti, rodzina oryginalnie albańska, ale często mamusie były czerkieskami, bo były piękne kobiety z Kaukazu, więc Bałkany z Kaukazem rządziły Egiptem. No jak to z góralami często bywa. No ale ruszamy już na Krym. I to jest bardzo ważna pierwsza podróż w życiu Chojeckiego, zagraniczna, i to długo trwająca, bo przyjechał w sierpniu 1843 roku i został do marca 1844.
Czyli ta Grenlandia i Islandia później.
Tak. Mhm. Ale teraz będziemy na Krymie. Kto mu załatwił wyjazd? Książę. Nasz socjalista, anarchista jest niesamowity pod względem znajomości wśród arystokratów. Ksawery Branicki, z tych Branickich. Ksawery Branicki, umocowania rodzinne. Szwagier Zygmunta Krasińskiego od Nieboskiej Komedii. Wówczas Ksawery Branicki był oficerem armii carskiej, służył na Kaukazie i wiadomo, co robił na Kaukazie. Tłumił ruchy narodowo-wyzwoleńcze, oczywiście z perspektywy Petersburga, rebeliantów. Był adiutantem generała Iwana Paskiewicza. Tego Paskiewicza, który stłumił powstanie listopadowe i węgierską wiosnę ludów. Opowiadaliśmy wam o nim, bo bardzo ciekawa postać. Kozak ukraiński, jeszcze z pochodzeniem oprócz ukraińskiego, białoruskim, ale budował rosyjskie imperium. No więc Branicki zabrał Chojeckiego na Krym, gdzie rodzina Branickich miała posiadłości i krewnych, zaraz zobaczymy. I to takie posiadłości, szczególnie ci krewni, to najdelikatniej mówiąc, ludzie wpływowi. Żeby nie było, że Branicki to szwarc charakter, w 1847 odszedł z armii, opuścił Rosję, wyjechał do Francji, to doświadczenie Kaukazu go zmieniło, walki właśnie z góralami kaukaskimi. I we Francji będzie jednym z najważniejszych działaczów niepodległościowych wielkiej emigracji. Co ciekawe, umrze podczas wycieczki w Egipcie. Ten Egipt nas przyciągał. I teraz tak, owocem literackim tej wyprawy, którą Branicki zasponsorował, żeby było jasne, no to są ilustrowane wspomnienia z podróży po Krymie. Ja będę korzystał głównie, one będą, jak będziecie teraz słuchać cytatów, to może nie dokładnie wersja oryginalna, bo korzystałem z ukraińskiej wersji. I zostały wydane w Warszawie. I to jest bardzo ciekawa książka. Ponad 300-stronicowa. Przypominam, że on jest młody. To jest 20-kilkuletni autor, tak? Bo on urodził się, Chojecki, w 1822 roku. I to jest tak. To nie jest zwykła relacja z podróży, w której oczywiście mamy detale jakieś krajoznawcze, historyczne, ale można powiedzieć, że to jest bardzo wyczerpujący i nawet teraz byśmy powiedzieli aktualny przewodnik turystyczny po Krymie, ale do tego można zobaczyć taką, znalazłem takie sformułowanie, sylwiczna struktura genealogiczna. O co chodzi? Jak Sylva Rerum, czyli te właśnie sarmackie, barokowe, szlacheckie opisy, takie kroniki rodzinne, sagi. I do tego właśnie genealogiczne, bo jak wam zaraz pokażemy, może nie zaraz, ale wkrótce, jest taki wątek, że to jest taki przegląd przez chanów krymskich. Tak się snuje opowieść. Oprócz tego, no, można powiedzieć, dzieło napisane właśnie językiem, który się dobre pióro widać, beletrystyczne. Książka popularno-naukowa, taki może być reportaż historyczny. Można docenić to, że tutaj jest dużo takich sfabularyzowanych opowieści, mitów, legend, podań i też dygresje do współczesności. I czyta się to naprawdę dobrze. A z drugiej strony u Chojeckiego, młody człowiek, ale widać chęć do tego, żeby weryfikować, urealniać, dekonstruować mity. Między innymi ten mit romantyczny Ukrainy, stepu przede wszystkim. On pokazuje, że no tak, ale jeszcze o wiele więcej. No, jak wiemy, wtedy cały czas no, były niezwykle popularne sonety krymskie Adama Mickiewicza. No i tutaj mitologizacja też była daleko posunięta. No poeta, to wiadomo. Więc on odczarowywał, można powiedzieć, ten realizm magiczny Mickiewicza. Natura zmienia skalę, na przykład, jak pamiętacie, Czadyr Dach, czyli Górra Padyszach, szczyt krymski, no który bynajmniej nie jest olbrzymem, no to Chojecki wszedł. Dokładny opis ścieżki, jak jedzie na szczyt, no prawie gdzie można się zatrzymać, gdzie czerwona, gdzie czarny szlak i tak dalej. Opisuje jaka roślinność, budowa geologiczna góry, no zejście na ziemię, tak można powiedzieć. Praktyczny o wiele bardziej. Oczywiście jest bardzo ważna ta książka też dla Tatarów krymskich. Bo można nazwać Chojeckiego jednym z pierwszych etnografów, takich poważnych, naukowych, Tatarów krymskich, czy też antropologów. Tutaj oczywiście są wątki rasowe, bo to jest początek tych teorii rasowych, jak zobaczycie. Opisując Tatarów krymskich, wyróżnia Chojecki ich różne podetnosy. I pisze tak. Aby dobrze poznać Tatarów, należy podzielić ich na trzy części. Pierwsza to nadmorska, druga to góralska, a ostatnia stepowa. A ponieważ nie różnią się religią ani pochodzeniem, podział ten jest wystarczający, aby zapewnić każdej części jej nieodłączne odcienie. I takie cechy, jak on ich opisuje. Tatarzy nadmorscy są hojnie obdarzeni przez naturę. Nie muszą oddawać się nadmiernej pracy, dla przetrwania. Górale są mniej szczęśliwi, są przeznaczeni do prowadzenia życia, a także dzięki zdrowemu górskiemu powietrzu, którym oddychają, są znacznie wyżsi, silniejsi, odważniejsi. Czyli plaża, można powiedzieć, tak? Manjana, malo sutra, mówiąc chorwacka, a w górach, no, wyżsi, lepiej zbudowani, no, ale też więcej wyzwań. Stepowi, choć o silnej konstytucji, w sensie takiej konstrukcji, mają jeszcze mniej rozwinięty umysł i często są przygnębieni i zniechęcający z wyglądu. To oczywiście teoria o tym, że domieszka mongolska, bo to jak na stepie, tak, Nogajowie i tak dalej. I na przykład napisał jeszcze coś takiego Chojecki, w tak małym regionie, to o Krymie, wśród 250 tysięcy Tatarów mieszkających na Krymie, wyraźnie widoczne są dwa plemiona, o zupełnie odmiennym pochodzeniu. Pierwsze mongolskie wyróżnia się niskim wzrostem, szeroką twarzą, spłaszczonym nosem, wystającymi policzkami, skośnymi oczami. Przesadza. Tatarzy z drugiego plemienia bez najmniejszej wątpliwości pochodzenia kaukaskiego, rasa kaukaska, są wysocy i przystojni. Wydają się być potomkami mieszanki Genueńczyków, Greków i być może Gotów. Tu wam przypominam, że opowiadaliśmy wam dość sporo, że Goci tak mieszkali długo i to nawet mamy relacje, że może nawet w XVIII wieku mamy ostatni, którzy mówią po gocku i którzy się rzeczywiście stają Tatarami. I stąd potem też Adolf Hitler, ta wizja Gotlandii, że tak. Będzie na Krymie, znowu osiedlimy Germanów. I teraz tak, oczywiście można mówić z perspektywy etnograficznej o takiej obserwacji uczestniczącej Chojeckiego z Tatarami. Opisuje na przykład ich domy. Mimo ubóstwa Tatarów można podziwiać czystość ich pomieszczeń. Dom zwykle przyciśnięty do skały, jest zbudowany w formie sześcianu i ma ogród i jest umyty. Pokój wewnątrz jest czysty i wybielony. Podłoga jest wyłożona poduszkami i kanapami. Ściany są ozdobione haftowanymi ręcznikami i obrusami. Konie, poduszki i koce to są trzy rzeczy, które Tatarzy starają się mieć w jak najlepszym stanie. Czyli konie, poduszka i koc. To jest to, co Tatar musi mieć, o co dba i musi być czyste. Zatrzymał się na przykład na noc w domu miejscowego muły, muzułmańskiego duchownego i napisał tak Chojecki. Wewnątrz znajduje się oddzielny pokój przeznaczony wyłącznie dla podróżnych. I dalej, pokój gościenny jest czysty, wokół udekorowany dywanami, sofami, a pod sufitem wiszą haftowane złotem ręczniki. Bardzo podkreślał gościnność Tatarów krymskich. Zapukawszy do jakiegokolwiek domu, można być pewnym, że miód, mleko i owoce zostaną natychmiast podane drogiemu gościowi bez jakiegokolwiek żądania zapłaty. Gość w dom, Bóg w dom, tatarski. Model. I teraz tak, opisy ludzi i też kobiet. Tutaj widać pewne fascynacje, nie ukrywajmy. Kobiety tatarskie, o ile można je zobaczyć, są piękne, czarnowłose, z dużymi, ciemnymi oczami, które świecą jak węgle spod białych peleryn narzuconych na nie. Mężatki obcinają warkocze i kręcą głowy białą chustką, których i końce zwisają do kolan. Dziewczęta splatają włosy w niezliczone cienkie warkoczyki, rozrzucają je na ramionach. Na głowach noszą męski fez lub czerwoną czapkę ozdobioną złotymi, srebrnymi monetami. trendy w modzie też nakreślił. Wszyscy kochają biżuterię i różne ozdoby kobiece. Dziewczęta i kobiety, których mężowie złożyli śluby abstynencji, nie używają bieli ołowianej ani różnych maści. Ale wszystkie mężatki malują brwi i rzęsy na czarno, twarze na biało i czerwono, paznokcie u rąk i nóg, a także pięty na ciemnożółto. Charakterystyczne jest to, że ostatnio kobiety tatarskie zaczęły powoli wprowadzać pewne zmiany w ubiorze, które kiedyś były nie do przyjęcia. I mieszkańcy Bachczyseraju, stolicy, tak, co roku wymyślają jakieś nowe mody, a chłopki, mieszkańcy okolicznych wsi, o ile to możliwe, starają się je naśladować. Więc to są opisy, jak widzimy, trochę Fashion TV. Opisał także niektóre z obrzędów weselnych Tatarów krymskich, w szczególności zwyczaj płacenia posagów w prosie. Czyli góra zboża powinna być wyższa od panny młodej, no ale stopniowo zaczęto odchodzić od tej tradycji, jak opisuje to Chojewski, na rzecz stałej miary prosa, gdyż no, szanse na zawarcie związku małżeńskiego przez niskie dziewczęta były no, znacznie mniejsze w efekcie, bo ktoś, no, można generalnie przebijać, no moja panna wyższa, to i więcej prosa za nią będzie. Opis jest też znakomity tańca derwiszów, który sam widział. Gdy ich nabożeństwo ma się zacząć, zbierają się w tuzin i stają ramię w ramię w bardzo ciasnym kręgu. Jednocześnie zaczynają śpiewać modlitwy cienkim, przeciągłym głosem. Powoli zaczynają się pochylać najpierw na jedną stronę, potem na drugą. Wkrótce ich ruchy stają się coraz szybsze. W końcu szybko pochylają się do przodu, potem do tyłu, prawie uderzając głowami o ziemię, wydają przenikliwy, gardłowy dźwięk. Naprzemiennie w niskich i wysokich tonach. Ryczą tak długo, przeciskając się do siebie, czasem można usłyszeć tylko głośny krzyk jednego z nich, zachęcających do ruchów lub nosowy, jęczący głos starszego, który śpiewa nieustannie podczas tej dziwnej służby. W końcu dusząc się ze zmęczenia i krzycząc, padają jeden po drugim na ziemię, niektórzy jeszcze kontynuując ostatkiem sił, ale wkrótce ci wyczerpani dołączają do swoich poprzedników na podłodze. Derwisze odpoczywają przez minutę, po czym opuszczają meczet. I co ciekawe, pan Chojecki stwierdza tak, bardzo to przypomina obrzędy, według niego, sekty żydowskich hasydów i chrześcijańskich konwulsjonistów z Francji. Sprawdziłem, tak, była taka sekta, spotykali się panowie na cmentarzach i tam wprowadzali się w trans i generalnie mieli tendencję do bycia prorokami. Generalnie taniec.
Jaki kraj tacy derwisze, no.
Tak. No i stwierdzał, że są podobni właśnie do derwiszów. Oprócz Tatarów dostrzegał krymskie multikulti, bo pisał dość dużo o Karaimach. Przypominam wam, religia monoteistyczna, odmiana judaizmu pod silnym wpływem islamu i do tego właśnie język, który no, dzisiaj mówi naprawdę mało ludzi, ale bardzo podobny do krymsko-tatarskiego. No więc u Chojewskiego znajdziemy szczegółowe opisy właśnie religii karaimskiej, różnic i podobieństw do judaizmu. Odwiedził na przykład dom miejscowego rabina. Dom rabina stoi na niewielkim wzgórzu tuż obok karaimskiej synagogi. Pośród nędznych chat opuszczonej twierdzy podróżny wchodzi ze zdumieniem do przesadnie zdobionego pokoju z dywanowym parkietem i sufitem ze złoconymi celami. Tak opisał samą synagogę. Na dziedzińcu znajduje się synagoga, zbudowana na planie prostopadłościanu, otoczona od zewnątrz takim ogrodzeniem, że nie sposób jej zobaczyć z ulicy. Wewnątrz panuje niezwykła czystość i prostota. Na ołtarzu znajdującym się z tyłu leżą święte pisma wykonane z pergaminu w aksamitnych futerałach haftowanych srebrem. Chojecki jako jedyny spośród Polaków podróżujących wówczas po Krymie i później i wcześniej w XIX wieku opisuje też cyganów. Co ciekawe, pierwszy w ogóle opis cyganów na Krymie wyszedł spod pióra Polaków i to tylko, że prawie 300 lat wcześniej, którzy przybywali na Krym jako posłowie. Edmund napisał tak, wyjeżdżając z Czufut-Kale, nagle natknęliśmy się na stado cyganów w różnym wieku, płci i wyglądzie. Ich twarze były dzikie i smutne. Prawie wszyscy nieśli różne instrumenty muzyczne i prosili, aby pozwolono im grać. Zazwyczaj podróżni zgadzają się na to, chcąc posłuchać cygańskich melodii. Na początku nie można było niczego rozróżnić. Takie zamieszanie nieuporządkowanych dźwięków, w którym bębny i dzwonki brzmiały głośniej, ale wkrótce z tego nieuporządkowania zaczął wyłaniać się taniec. To będzie kauczucza. To jest hiszpański taki taniec, przypominający bolero z kastanietami. Jak ten taniec tak daleko zaszedł? Czy pochodzi z serii cygańskich tańców, czy też podróżni nauczyli się go słuchając Katarenki, która grała w Symferopolu lub Bakczyseraju? Nie sposób wiedzieć z całą pewnością. Tym bardziej, że krymscy cyganie mówią językiem zrozumiałym tylko dla nich. I teraz ruszamy z naszym przewodnikiem. Pokażę wam parę miejsc, w których był Chojecki na Krymie. Zachwycił się naprawdę Bakczyserajem, czyli stolica z pałacem Hana. Z daleka świecą półksiężyce meczetów, a smukłe wieże minaretów strzelają w powietrze. Stolica Krymu, jak każde miasto wschodnie, z pewnej odległości wygląda jak kwietnik tulipanów. Piękny przewodnik. Ulice tego miasta są włoskie i wypełnione po obu stronach wystawionymi towarami, gdzie Tatarzy sprzedają owoce lub podwijając nogi pracują nad różnymi rękodziełami. Wygląd Bakczyseraja jest całkowicie wschodni, czcigodni, siwobrodzi starcy w białych turbanach i całkowicie tureckich strojach chodzą wśród wozów zaprzężonych w dwa wielbłądy. To przywilej tych, którzy odbyli pielgrzymkę do Mekki. Sporą część, tak jak pamiętacie, powiedzieliśmy wam już, że książka ma ponad 300 stron, aż 9 stron to jest opis samego pałacu. Wszystkie zabytki dawnej świetności Krymu schodzą się do pałacu starożytnych chanów, pieczołowicie zachowanego do dziś. Opisuje bramy, prawda, dziedziniec, system korytarzy, tak, również pomieszczenia w samym pałacu, na przykład, prawda, przestronny salon otoczony kręgiem kanap, w najbardziej wrażliwym południowym upale. W tym pokoju panuje wieczny chłód i świeżość. I to jest dokładny opis, jakbyście, no niestety teraz przez kacapską okupację z tym jest problem wielki, tak, ale przez kolejne sale są przez niego opisane bardzo dobrze. Tutaj poświęca uwagę wystrojowi wnętrz, dekoracja sufitów, podłóg, okien, zagląda do pokojów haremu. Następnie...
Ktoś tam był, czy puste były pokoje?
Nie było, no oczywiście, no to wiesz, no, to tak jest... Pytam. Tak, inskrypcje na bramach opisuje i ścianach pałacu, zwiedza ogrody, fontanny. Tutaj co ciekawe, jak jest fontanna łez, to Chojecki w odróżnieniu od Mickiewicza, prawda, od Puszkina, no to nie opowiada o tym, że to Maria Potocka, według legendy, prawda, żona Hana, nie. On nie przyjmuje tej wersji, to właśnie ten motyw demitologizacji. Oprócz tego zwiedza meczet Hana, opisuje, cała podłoga parkietowa pokryta jest dywanami o różnych wzorach. Po prawej stronie u góry znajduje się loża zamknięta od wewnątrz kratą, z kanapami w okręgu, gdzie żony Hana siedziały podczas nabożeństwa, niezauważone przez ludzi, w tle palą się lampy dniem i nocą. Jak widzicie, jest to naprawdę taki przewodnik. Zbadał też groby Hanów i je opisuje. I tutaj dochodzimy do tego momentu, że jest bardzo właśnie ciekawa ta narracja, że tekst jest uporządkowany w ten sposób, że opisując historię Krymu, on oczywiście stara się, Chojecki, jak najwięcej też pokazać związków Krymu z Rzeczpospolitą, to ona jest ułożona w ten sposób, że nekrologami Hanów i opisuje, właśnie pokazując największe sukcesy, wydarzenia, porażki militarne, szczegóły z życia osobistego Hanów i w ten sposób opisuje, na bazie właśnie dynastii Girajów, opisuje sam Hanat. Odwiedził też Eski Krym, czyli dawną stolicę, przed powstaniem Hanatu Krymskiego, gdzie są ruiny. Te ruiny oczywiście go fascynują, bo są romantyczne i właśnie natrafiamy na miasto Eski Krym, czyli Stary Krym. Ta nieszczęsna osada dziś usiana jest ruinami dawnej świetności, kiedy to dzięki swemu bogactwu i potędze nazywano ją Krymem Stambułem, czyli krymskim Konstantynopolem. Wśród ruin można jeszcze zobaczyć pozostałości starożytnych meczetów, które Turcy zazwyczaj wznosili przed zdobyciem Konstantynopola. Tu pokazuje związki Krymu, pamiętajcie o tym, z Anatolią. Przed, nie tylko właśnie z Wielkim Stepem, ale przez Morze Czarne z Anatolią i z Morzem Śródziemnym. Kiedy kwit przemysł, handel był ożywiony, a Eski Krym lśnił luksusem. Mieszkańcy dumni ze swego bogactwa budowali piękne meczety i łaźnie. Dziś budynki te popadły w ruinę i tylko i tylko kilkudziesięciu potrzebujących Żydów i Tatarów przemyka się przez ruiny starożytnej stolicy. Odwiedza też, jak jesteśmy, właśnie różne epoki. Mamy ten pałac z czasów Hanatu Krymskiego, cofnięcie się w czasie do Eski Krym, ale odwiedza też pałac, który tak naprawdę koniec budowy, to on mógł go podziwiać, ten Chojecki, podczas swojej wizyty. To jest pałac Worońcowa w Ałupce. Michał Worońcow, generał gubernator Nowej Rosji, południowa Ukraina, Mołdawia. Potem będzie generałem gubernatorem na Kaukazie Południowym. Opowiadaliśmy wam o nim w naszych podcastach. To jest przepiękny pałac z dużym parkiem, który zaprojektował architekt Edward Blore, który najbardziej znany z rozbudowy pałacu Buckingham w Londynie. Oh. Więc naprawdę Worońcow załatwił sobie znakomitego architekta. Pałac jest w stylu eklektycznym. Z jednej strony mamy motywy neogotyckie na fasadzie północnej, ale tak naprawdę, jak obejrzycie sobie zdjęcia, to co jest najbardziej niesamowite, to fasada południowa, która łączy elementy sztuki mauretańskiej, nie osmańskiej, tylko tej właśnie Maurów z Hiszpanii, ze sztuką z Indii, z Wielkich Mogołów, bo przyjechał Brytyjczyk, a oprócz tego była wtedy moda na Alhambrę. I w efekcie mamy niesamowity eklektyzm, synkretyzm, po prostu istny Babel multikulti. Chojecki znowu zachwycił się. Po lewej stronie od razu widać wspaniały pałac w Ałupce, słynny na całym półwyspie, jedyny zabytek nowoczesnej architektury na Krymie, godny uwagi. Porówna go właśnie do budynków z bajek Charlesa Perlota. To jest XVII-wieczny bajkopisarz, który albo jako pierwszy, albo upowszechnił bajki, które bardzo dobrze znacie. Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Kot w butach, Śpiąca Królewna. I też są właśnie takie bajki, ale oprócz tego właśnie mauretańska Alhambra z Grenady.
Ale to starsi słuchacze, nasi słuchaczki pamiętają. W latach 80. był cykliczny program w telewizji polskiej Bajki pana Pero i tam z lunetą występował właśnie taki...
Tak.
To są te czasy.
Tak. Mhm. I... opisuje też wnętrza, gdzie właśnie dostrzega, że mamy, bo we wnętrzach mamy różne, zupełnie inny styl, bo tu jest naprawdę eklektyzm, bo nagle widać pokoje w stylu Ludwika XV, starofeudalny niemiecki styl na przykład.
Na Krymie.
Pokoje chińskie na przykład, więc to jest coś niesamowitego ten pałac. No i można powiedzieć, czy Chojecki, przybywając do tego pałacu, mógł powiedzieć, no trochę jednak zawsze spotkam jakiegoś rodaka i czuję się jak w domu? Tak. Kto jest panią na Włościach? Kto jest żoną Worońcowa? Elżbieta Ksawerytna Branicka.
Znowu Branicy.
Tak, ciocia właśnie naszego Ksawerego Branickiego, który sprowadził Chojeckiego na Krym. I córka, no tego szwarc charaktera, czyli Franciszka Ksawerego Branickiego, targowiczanina. Hetmana Wielkiego Koronnego zdrajcy. I oprócz tego pani Aleksandry von Engelhardt, i to jest też bardzo ciekawa postać, oczywiście wątki Niemców nadbałtyckich, siostrzenica i metresa Patiomkina. Tutaj są spekulacje, że możliwe, że nawet nieślubna córka Katarzyny II.
O.
To właśnie pani Aleksandra. I pani Elżbieta oczywiście była osobą bardzo wpływową, która, jak to się często mówi, nie jest ważne, kto jest głową rodziny, ale kto jest szyją, która kręci. Elżbieta kręciła Michałem. Skąd możecie znać ten pałac i dlaczego jest związany z naszą historią w Ałupce? Primo, jałtańska konferencja, to tam mieszkała delegacja brytyjska z Churchillem, w tym pałacu właśnie. A wiemy, co oznacza Jałta dla Polski. Ale żeby nie kończyć w takim nastroju...
A nie wiesz, zanim zakończysz, to jest strasznie ciekawe, że architekt, który projektował pałac Buckingham...
To nie był przypadek.
Tak?
To nie był przypadek, że Brytyjczycy chcieli tam.
Wszystkie kropki trzeba połączyć.
Bo w środku też są motywy angielskie w pałacu, a ten neogotyk, no to jest, no przepraszam bardzo. By ktoś powiedział, a tu widzę coś z Tudorów, gotyku. A oprócz tego... Kultura masowa polska, to tam w 1985 roku, jak jesteś przy latach 80., powstały Podróże pana Kleksa. To był właśnie obiekt, gdzie kręcono, kogo on zagrał. Pałac króla Apolinarego Baja, władcy fikcyjnej krainy Bajdocji. To właśnie pałac Wałupce. I tym akcentem kapitana, prawie jak Klosa, pana Kleksa, kończymy nasz podcast. Obiecuję wam, że w następnym podcaście, ostatnim przed wakacjami, pokażemy wam, że Krym był też w Warszawie.
Jeśli chcą państwo do nas napisać, zapraszamy. babelmałpatok.fm. Proszę śmiało komentować, wysłać swoje opinie, pytania. babelmałpatok.fm. Do usłyszenia za tydzień, późno popołudniowo, piątkową porą, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.